Nadeszło już lato, choć nasze nastroje są dość mieszane. Co robić? Otóż na przekór temu, co dzieje się wokół nas, gdy karmieni jesteśmy złymi informacjami o brudnych sprawach, gdy zwracają się do nas osobnicy wyjątkowo nieciekawi, choć piastujący wysokie stanowiska w instytucjach publicznych, gdy do naszych uszu dociera ten jakże prostacki, a nierzadko wulgarny język, musimy nauczyć się zupełnie innej kultury bycia. Pomoże to nam w uniezależnieniu się od subkultury narzucanej przez wiele mediów i polityków. Musimy odzyskać urodę nas samych, by w nas było ładnie. Bo na tym właśnie polega sztuka dobrego wychowania, że w naszym zachowaniu nie naśladujemy otoczenia, zwłaszcza gdy to otoczenie jest w taki sposób zaprogramowane, aby nas wyprowadzić z równowagi swoją bezczelnością, prymitywizmem, arogancją, hipokryzją lub bezwstydem. Media filtrują rzeczywistość w taki sposób, aby do odbiorcy docierały tylko brudne osady, a czysty był tylko zysk dla właścicieli. Od tego trzeba się uwolnić, a nie ma innej drogi niż odzyskanie ładu wewnętrznego. Ale czy to się tak da, ktoś zapyta. Da się. Przypominam sobie, jak podczas mojego pobytu w Afryce, w Burundi, Rwandzie, miałem możliwość zwiedzania stacji misyjnych, w tym również przychodni i szpitali prowadzonych przez polskie siostry karmelitanki. Na łóżkach leżeli chorzy, jednych zaatakowała malaria, innych ameba, jeszcze innych wirusowe zapalenie opon mózgowych. Były też ofiary wojny, trwale okaleczone. A siostry wśród tych chorych ludzi, na których twarzach widać było czasem bezmiar cierpienia, otępienia, potrafiły zachować jakąś niezwykłą pogodę, wręcz promieniowały radością. Skąd się to brało? Z wewnętrznego nastawienia, z tej wewnętrznej urody, która sprawiała, że wszystko wokół było ładne, że nawet chorzy też odzyskiwali uśmiech. Więc nie jest prawdą, że wpływ otoczenia może nas całkowicie zmienić. Oczywiście, przyjemniej się przebywa w środowisku ludzi kulturalnych i dobrze wychowanych, ale cóż, nie zawsze jest to możliwe. Gdy jest to niemożliwe, to my mimo wszystko musimy zachować klasę. Tym bardziej, że ten medialny szpital polowy jest odgórnie zaprojektowany z myślą o tym, żeby społeczeństwo polskie nieustannie drażnić i rozdrażniać, by mu grać raz na nerwach, a raz na nosie. To wszystko jest zaprogramowane. Dziennikarze rozbiegają się po wyszukiwarkach internetowych, aby przynieść swojemu panu kolejne trofeum, którym będzie można obryzgać zbyt ciekawskich czytelników, słuchaczy lub telewidzów. Przed tym właśnie musimy się bronić, a początkiem jest przywrócenie ładu wewnętrznego, aby w nas było ładnie. Wtedy nie tylko inni, zwłaszcza najbliżsi, będą chętniej z nami przebywali, ale również te obce ciała ze świata mediów i polityki nie będą nas oblepiać, bo to jest wszystko zaprogramowane od kiedy politycy zamienili się w aktorów i odgrywają różne role pod publiczkę lub pod tak zwany elektorat. Reżyserzy stojący za nimi drażnią widownię, by natychmiast badać jej reakcje, bo mają swoich stałych pacjentów, którzy podobno są reprezentatywni dla określonych grup społecznych. Ale powstaje pytanie, dlaczego te wystawiane na świeczniku osoby życia publicznego nie starają się o lepsze maniery, lecz raczej idą w kierunku gorszych? Dlaczego drażnią zamiast imponować? Dlaczego wypowiadają się w sposób opryskliwy, butny, zadziorny? Dlaczego mówią niewyraźnie, źle akcentują, eksponując przy okazji wszystkie swoje wady wymowy? Odpowiedź jest prosta. Media są masowe, to znaczy trafiają do milionów odbiorców, którym łatwiej przychodzi znaleźć wspólny język z podobnymi do siebie. PRL obniżał sukcesywnie poziom kultury, by wreszcie sprowadzić ją do subkultury, by miejsce robotnika zajął robociarz, który się wszędzie rozpanoszy i będzie chciał rządzić, nie umiejąc być panem. Bo pamiętajmy, w naszej tradycji polskiej i robotnik, i rolnik, mimo braku głębszego wykształcenia, potrafili się zachować, zwłaszcza tam, gdzie wypadało dobrze się zachować. Te stany potrafiły być delikatne i kulturalne, mimo że rodzaj wykonywanej pracy sprzyjał szorstkości zachowania i niewywrotności języka. A jednak popatrzmy choćby na zdjęcia, filmy dokumentalne z czasów pierwszej Solidarności. To były inne twarze, inny język, inne postawy. Władzom komunistycznym nie udało się ich sprowokować do zachowań, które byłyby natychmiast napiętnowane. Dziś jest inaczej. Tracimy delikatność i kulturę zachowania, a prym wiodą politycy, którzy bez żenady rozpychają się łokciami, gdzie tylko można. W mediach utrwaliły się ich różne odzywki, bo trudno nazwać to wypowiedziami czy odpowiedziami. Wtedy lepiej po prostu nie słuchać lub, gdy zostaliśmy zaskoczeni, udawać, że się nie słyszy. Bo to jest zawsze dylemat człowieka kulturalnego, jak i czy reagować na brutali pozbawionych kultury, zwłaszcza na brutali z kręgów życia publicznego. Na pewno nie można odpowiadać pięknym za nadobne, nie można ich naśladować. Trzeba zachować dystans, ale nade wszystko należy chronić przed nimi dzieci i młodzież, aby nie zraziły się do własnego państwa i do wysokich urzędów. Bo gdy politycy nie wstydzą się swego zachowania, to stają się antywzorem dla młodzieży. A przecież to nie wynika stąd, że urząd psuje człowieka, lecz że ten człowiek do tego urzędu nie dorasta. I dziś właśnie nastały czasy, w których mamy do czynienia z selekcją negatywną w życiu publicznym. Ona jest zaprogramowana. Mamy przecież w naszej historii przykłady wielkich polityków o wielkiej kulturze, jak choćby premier Ignacy Jan Paderewski. Do tych wzorów musimy powracać, aby się nie zrażać do polityki jako takiej, bo polityka jest nam potrzebna, ale polityka na miarę wielkości Polski, w jej dziejowym powołaniu, które nie odeszło wraz z chrobrym Sobieskim Kościuszką, bo ono nadal trwa i nadal jesteśmy za nie odpowiedzialni. Nadszedł czas wakacji, czas odpoczynku, przywracania harmonii, ciepła i pogody. Oby ten ład w nas zagościł i opromienił całą Polskę. Szczęść Boże!